А называми Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. W 1992 roku kardynał Józef Ratzinger, ten, który wyjątkowo współpracował ze świętym Janem Pawłem II, późniejszy Benedykt XVI, wypowiadał się na temat przygotowań do 2000 roku i jednocześnie dawał pewne wskazówki dotyczące Kościoła Świętego. Niezwykła jego wypowiedź, która może wstrząsnąć. Obraz Kościoła czasów współczesnych można określić tak, że stawał się on i staje w sposób wciąż nowy Kościołem pogan. Lecz nie jak dotychczas Kościołem pogan, którzy stali się chrześcijanami, lecz Kościołem pogan, którzy mają się jeszcze za chrześcijan, lecz w rzeczywistości stali się poganami. Pogaństwo zakościło wewnątrz Kościoła i to, co cechuje Kościół dzisiejszy, to nowe pogaństwo. Mamy do czynienia z pogaństwem w Kościele i z Kościołem, którego serce żyje pogaństwo. Wypowiadając te słowa, miał oczywiście na względzie cały Kościół powszechny. W dniu dzisiejszym, kiedy zastanawiamy się nad sakramentem pokuty, kiedy nie jesteśmy obojętni wobec miłosierdzia Bożego, możemy powiedzieć, że te słowa niekoniecznie muszą wskazywać na obraz Kościoła na tym miejscu. A jednak potrzebna jest, drodzy siostry i bracia, bardzo głęboka refleksja, jak wygląda moje chrześcijaństwo? Sięgnijmy do Apokalipsy świętego Jana. Ona pokazuje na samym początku Jezusa, który jako głowa Kościoła przechodzi pomiędzy siedmioma wspólnotami Kościoła Świętego. To, co jest dla nas ogromną wskazówką, chociażby przy spowiedzi świętej, Jezus idzie do danej wspólnoty i robi jej rachunek sumienia z dobra, które ta wspólnota czyni. Święty Ignacy z Loyoli, on mówi, jeżeli chrześcijanin naprawdę chce być blisko Boga, powinien robić rachunek sumienia nie tylko ze zła, które popełnia, ale musi dostrzegać wielkie dzieła Boga, które są w nim dokonywane dzięki łasce Bożej. Potrzebny jest nam bardzo rachunek sumienia z tego dobra, które nam się udało uczynić. Jezus tak mówi do danej wspólnoty, a jednocześnie Jezus wyraźnie mówi, że dana wspólnota Kościoła w poszczególnych miejscowościach niestety, ale ma swoje słabości. I tak Jezus idzie do kościoła w Efezie i mówi, jak ogromnie jest zaangażowana ta wspólnota w różne działania. Można powiedzieć, że Jezus mówi jej komplement. Mówi, zmęczony, nienawidzący zła, niezmordowany, utrudzony, doświadczony. Bardzo piękne słowa na temat tej wspólnoty Kościoła. I Jezus mówi do tej wspólnoty, ale mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Nieraz są takie rozmowy, co tam u ciebie słychać? Księże, ile roboty, trudności, to robię, tamto robię. A jak tam w ogóle z wiarą, bo przecież byłeś takim fajnym ministrantem. No księże, tak się to wszystko toczy. Nieraz nie idę na mszę świętą, zapominam o pacierzu. Niezmordowany, umęczony pracą, zagoniony. I mówić może tak Jezus do człowieka, który jest pochłonięty mnóstwem prac. Ale Jezus pyta, dlaczego odstąpiłeś od pierwotnej miłości? Dlaczego nie ma w tobie tej gorliwości, którą miałeś chociażby w jakichś rekolekcjach, w spotkaniach jeszcze będąc dzieckiem czy młodzieńcem? Oczywiście trudno porównać poziom wiary dziecka i dorosłego, ale człowiek wzrasta i z każdego etapu życia będzie człowiek rozliczony. Jak wygląda moja wierność, chociażby związana z sakramentami chrztu, bierzmowania, spowiedzi, komunii świętej? Jezus idzie do kolejnego kościoła w Smyrnie i najpierw ich chwali. Dostrzega ucisk, ubóstwo. Jednocześnie wyraźnie daje do zrozumienia, że widzi niesłuszne oskarżenia i prześladowania. Ale mam przeciwko tobie to, że ulekasz próżnym lękom, że boisz się tak strasznie cierpienia. Pewno to jest normalną rzeczą, że człowiek drży przed cierpieniem, ale czasami jesteśmy tak skoncentrowani na tym, co nas czeka, że człowiek ciągle to analizuje, niekiedy nawet wpadając w stan depresyjny. Przepiękne są te słowa do kościoła w Smyrnie. Nie ulegaj lękom, nie poddaj się takim napięciom. Trzeba o wiele bardziej zaufać Bogu. Bardzo piękne słowa. Kiedyś powiedział błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Lęk chrześcijanina rozzuchwala zło. I czasami może być coś takiego, że człowiek, poddając się różnym lękom, jakby robi taką szczelinę dla złego ducha, który człowieka coraz bardziej napina i później człowiek nie daje rady i wybucha agresją. Pewno takie jest wskazanie dla kościoła w Smyrnie, a kolejna wspólnota jest w Pergamonie. To tam znajdował się potężny ołtarz szatana. I Jezus mówi: wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest ołtarz szatana. Ale mam przeciwko tobie to, że akceptujesz rozpustę, akceptujesz bożków, do których niektórzy ze wspólnoty sięgają. Może sięgnijmy do takiej historii. W 1933 roku Hitler nakazał swoim współpracownikom, żeby ściągnęli do Berlina ołtarz szatana. Kiedy to uczyniono, nakazał, aby tą platformę, tę mównicę, którą mu przygotowano, zrobiono na wzór ołtarza szatana. I on przemawiał z takiej trybuny. Był przekonany, że demon mu pomaga tak dotrzeć do narodu niemieckiego, że oni pójdą za nim. Zresztą wiemy, że on uczestniczył razem ze swoimi współpracownikami w różnych seansach spirytystycznych. Gdy kończyła się wojna, wtedy Stalin nakazał swoim żołnierzom, aby ściągnęli ten ołtarz do Moskwy. I wtedy na wzór tego ołtarza szatana zrobiono mauzoleum Lenina. Później były pewne rozmowy i z powrotem ten ołtarz powędrował do Berlina. Niektórzy mówią, że po zwiedzaniu tego zabytku odczuwają ogromny niepokój wewnętrzny. Trzeba pamiętać, że żyjemy w czasach, w których różne grupy ludzi odrzucający chrześcijaństwo zachwycają się siłą demonów i niekiedy ich przyzywają. Jeżeli ja wierzę w gusła, to przecież jakieś wróżby, to przecież poddaje się pod działanie demona. Ktoś potrafi się modlić, ale jednocześnie nosi na sobie pierścień Atlantów, mówiąc, bo on przyniesie szczęście. I to jest wiara w jakieś bóstwo. Czy jakieś takie drzewka szczęścia, czy coś takiego. Jak trzeba bardzo uważać, żeby się nie utopić w takie oddziaływanie demona. Kolejna wspólnota w Tiatyrze, podobnie również i w Sardes, to przede wszystkim uleganie różnym ideologiom. Symbolem, osobowością, która na to wskazuje, jest złośliwa Jezebel. Tak mówi nam Apokalipsa. I jest mnóstwo takich różnych ideologii, w których my żyjemy. I niekiedy próbuje się tak spłycić chrześcijaństwo, że rzeczywiście ono już nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu to, co powiedział Chrystus. Jak trzeba być wierny przykazaniom Bożym. Nie można sobie pozwolić na to, że tylko odrobinę człowiek sięgnie do chrześcijaństwa. Kiedy Jezus przychodzi do kościoła w Laodycei, to mówi: aniś ty zimny, ani gorący. Letni jesteś. Skoro takim jesteś, to pocznę cię wyrzucać z ust moich. Człowiek musi być zdecydowany. Sięgnijmy do takiej rzeczywistości z naszego życia. Wiemy, co to jest szczepionka. To jest trochę choroby. Szczepiona jest w człowieka i organizm się uodparnia. Jak już jest duży napływ choroby, to te antychorobowe właściwości potrafią zadziałać. Może to dziwne porównanie, ale czasami tak wygląda sprawa z wiarą. Tak wszczyknie w siebie człowiek tylko odrobinę tej wiary. I okazuje się, że przychodzą pewne problemy, chociażby wyjazd za granicę. I okazuje się, że człowiek w tamtej rzeczywistości, kiedy już nie ma takich czy innych względów na opinię ludzką, nagle człowiek odchodzi od chrześcijaństwa. Jak to się stało, że wyparł się swojej wiary? Jak ogromnie też ważną rzeczą jest, żeby nie hodować w sobie takiego zła, które gdzieś tam istnieje w nas. Już mówiłem o tej grocie, która istnieje w człowieku, że wszystko jest zewangelizowane, a istnieje taka maleńka grota i tam nieraz człowiek trzyma jakiś grzech. Tam również ma wejść Ewangelia Święta. Święty Mikołaj mówi, trzeba bardzo uważać, aby na gruncie, na którym człowiek stoi, nie było siana, w którym będzie żmija. Trzeba wiedzieć, gdzie ta żmija jest, bo jak nie wiem, to mnie ukąsi. Idziesz do spowiedzi świętej i mówisz o wszystkim. Nic nie zostawiasz dla siebie. Chodzi o to, żeby w którymś momencie, jak człowiek nie powie o jakimś grzechu, czy też grzeszności, to może być ukąszony. I jest w końcu maleńka wspólnota Filadelfii. Jest to nieduża wspólnota Kościoła, która jest bardzo wierna Chrystusowi. Jezus powiedział: nie bój się, mała czutko, spodobało mi się dać przez ciebie Królestwo Boże. I niech nas Pan Bóg broni przed jakąkolwiek pychą, ale jak wchodzi się w opis tego kościoła w Filadelfii, to człowiek zadaje sobie pytanie: Boże, czy Ty wejrzałeś na ten kościół w Polsce w sposób wyjątkowy, powołując siostrę Faustynę, aby pokazała wielkie Twoje miłosierdzie? Dlaczego ona powiedziała: stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa? Dlaczego namiestnik Chrystusowy, święty Jan Paweł II, jak był w naszej ojczyźnie, wołał: niech się spełni ta wola Jezusa Chrystusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa. Czy uniesie się to światło? Kiedy ktokolwiek ma wzgląd na różne tereny świata, to wie, że głoszenie miłosierdzia Bożego rzeczywiście przez misjonarzy, misjonarki, przez ludzi świeckich, pochodzących z Polski, dokonało w świecie bardzo wiele, bo obraz miłosierdzia Bożego jest wyjątkowo czczony w świecie. Czy jednak tylko ma być to zamknięte w głoszeniu tej prawdy o miłosierdziu Bożym? Jakie trudne zadanie stoi dzisiaj, by obronić naszą wiarę. Widzimy, jakie mocne są te wpływy liberalne, które pokazują, że w pewnej swobodzie życia najwyżej można traktować wiarę chrześcijańską jako jeden z towarów, który sobie mogę wybrać. A jak się znudzę, to przejdę do buddyzmu. A jak się buddyzmem znudzę, to sięgnę sobie do jakiejś religii azjatyckiej. Chrześcijaństwo, ono mnie wprowadziło w zasięg wspólnoty Kościoła katolickiego. I w tym Kościele katolickim widzimy w Kościele konfesjonały. To jest piękny widok, że taki mebel w Kościele istnieje, ale najpiękniejszy jest właśnie taki, jaki dzisiaj mógł tutaj zaistnieć, że przystępowaliście do spowiedzi świętej, aby być blisko Boga. Sięgnijmy do tego, co napisała siostra Faustyna. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. To jest w Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w pełni. Na innym miejscu siostra Faustyna pisze, że w jej wspólnocie zakonnej był dzień spowiedzi świętej. I ona, idąc po spowiedzi korytarzem, widzi Chrystusa. I on jej mówi, dziś w klasztorze tym odpoczęło miłosierdzie moje. Możemy sobie takie zadać pytanie, albo nawet i stwierdzenie. Dziś miłosierdzie Boże odpoczęło w parafii tej. Dziś miłosierdzie Boże odpoczęło w tych rodzinach. Dlatego też może na końcu tego rozważania ośmielamy się wypowiedzieć do Chrystusa. Jezu, tak jak kiedyś, gdy widziała Twoja sekretarka miłosierdzia, przechodziłeś nad Wilnem, przerywając wszelkie liny zniewolenia. Tak błagamy Cię, przejdź nad wspólnotą naszej parafii, przejdź nad domami rodzin, porozrywaj wszelkie kajdany zniewolenia. Niechaj Twoje miłosierdzie uczyni nasze serca pełne światła Twojego miłosierdzia. Amen.